Buzola.
Po godzinie 6 na antenie Radia Lublin czas na program Busola. Dorota Choma, witam i zapraszam. Program dla Państwa realizuje Piotr Wieszoń. W naszym dzisiejszym spotkaniu o dzisiejszej niedzieli, niedzieli radości, będzie na pewno przy okazji rozważań do niedzielnej Ewangelii, także o tej niedzieli kilka słów. Przed nami Wigilia, Wigilia także miłosierdzia, więc okazja do tego, aby osoby samotne, bezdomne mogły wspólnie spędzić przynajmniej te kilka chwil. W tym roku Wigilia Miłosierdzia organizowana przez Caritas będzie odbywała się w 4 miastach jednocześnie. O tym wydarzeniu na pewno też będę chciała Państwu opowiedzieć. Trwamy w Adwencie, to już 3. niedziela, a więc rekolekcje te się odbywają, także w wielu parafiach już dzisiaj zapewne się rozpoczynają. Takie rekolekcje u niektórych już się zakończyły. Korzystajmy z tych właśnie niejako ofert, które mają dla nas duszpasterze, po to, aby jeszcze lepiej przygotować się do świąt Bożego Narodzenia. Będzie o spotkaniach, o wydarzeniach, które przed nami, chociażby spotkaniach poświęconych Słowu Bożemu, a więc te grupy, które rozważają te słowa, ale będą także zaproszenia na koncerty. Tych również w tym czasie nie brakuje. Poczekajka. Kościół bardzo charakterystyczny, prowadzony przez zakonników. Kościół, w którym pracował przez wiele lat brat Kalixt. I myślę, że są tacy, którzy pamiętają właśnie tego zakonnika. Sługą Boży został ogłoszony nie tak dawno. Dziś trochę o tej postaci więcej będę chciała Państwu powiedzieć. No i będzie zachęta oczywiście tradycyjnie też do tego, aby w czasie Adwentu, tuż przed świętami, także zakupić świece wigilijne, dzieło pomocy dzieciom, po to, aby wesprzeć tych, którzy tej pomocy potrzebują. Te i inne informacje pojawią się do 7. Zapraszam. O rozpoczętym już nowym roku duszpasterskim. Ten rok rozpoczął się w pierwszą niedzielę Adwentu i będzie on przebiegał pod hasłem w Kościół Chrystusowy. Tematem przewodnim jest refleksja nad Kościołem i jego misją oraz umocnienie wiary w Kościół jako wspólnotę wierzących, kroczących razem do domu Ojca. Program skierowany jest nie tylko do duszpasterzy, ale również bezpośrednio do wiernych. Jego realizacja zakończy się w Niedzielę Chrystusa Króla 26 listopada 2023 roku. Stawiamy sobie jako główny zamiar uświadomić wiernym, że mimo trudnych spraw trzeba wierzyć w Kościół i Kościołowi. Wierzyć w Kościół dlatego, że jest rzeczywistością bosko-ludzką. Wierzyć Kościołowi dlatego, że Kościół bazuje na autorytecie samego Boga, podkreśla biskup Andrzej Czaja, przewodniczący Komisji Duszpasterstwa Konferencji Episkopatu Polski.
Projekt programu duszpasterskiego 2022-2023 Wierzę w Kościół Chrystusowy, on wyrasta, mówiąc najogólniej, z analizy aktualnej sytuacji Kościoła, która dość powszechnie uważana jest, czy to w gronie duchownych, czy też w gronie osób wiernych świeckich, za trudną. To nie ulega wątpliwości. W związku z tym jest jasne, że trzeba podjąć duży wysiłek ku odnowie Kościoła. Możemy jednak ulec nieraz zniechęceniu. Czasem pojawia się wiele lęków i w związku z tym potrzeba się zmotywować i zmobilizować do tego dzieła odnowy Kościoła. I tutaj Komisja Duszpasterstwa KEP uznała, że dobrym przygotowaniem będzie przede wszystkim obudzenie i umocnienie wiary w Kościół. Tym bardziej, że ta wiara w Kościół jest w dość głębokim kryzysie również. Bardzo często dzisiaj towarzyszy nam pewne niedowierzanie. Coraz częściej nie wierzymy temu, co Kościół mówi, co naucza. Ponadto, i to jest jeszcze chyba głębsza sprawa, przede wszystkim nie znamy treści wiary w Kościół. Wyznajemy tę wiarę w co niedzielę w liturgii, a bardzo często jest tak, że nie do końca wiemy właściwie, co wyznajemy. Sytuacja zaś jest taka, że kiedy coraz bardziej też świat nastaje na Kościół, niektóre środowiska, tym bardziej trzeba nam dobrze znać po prostu naturę, istotę Kościoła, jego zadania, cele, jego sens i tak dalej. I dlatego potrzebujemy zgłębić prawdę o Kościele, tę prawdę, która jest nam przede wszystkim przez samego Boga objawiona. I Kościół stara się przekazywać z pokolenia na pokolenie, nadając jej też interpretację. Trzyletni synod o synodalności, który ogłosił papież Franciszek pod hasłem ku Kościołowi synodalnemu, wspólnota, uczestnictwo, misja, to właściwie bardzo konkretna podpowiedź. Najpierw kierunku odnowy Kościoła ku Kościołowi synodalnemu. Otrzymujemy w samym tytule już właściwie podpowiedź, w jakim kierunku iść. Ale trzeba dobrze najpierw rozumieć to stwierdzenie ku Kościołowi synodalnemu i to wyjaśnienie jest w tych trzech słowach kluczowych. Wspólnota, uczestnictwo, misja, a kto głębiej zna doktrynę Soboru Watykańskiego II o Kościele, to od razu widzi, że jest to nic innego jak tylko wezwanie do tego, by podjąć recepcję soborowej eklezjologii. Bo ta wizja Kościoła soborowa to jest wizja Kościoła wspólnotowego, otwartego i służebnego. Stawiamy sobie jako główny zamiar przekazać i uświadomić wiernym, że mimo trudnych spraw w Kościele trzeba wierzyć w Kościół i wierzyć Kościołowi. Trzeba też wyjaśnić, dlaczego wierzyć w Kościół i co to znaczy wierzyć w Kościół. No i trzeba oczywiście także, bo inaczej nie rozwiążemy, czy nie odpowiemy na te pytania, które są z tym związane, jeśli my nie skupimy się też, nie przypomnimy sobie zasadniczych treści wiary w Kościół, czyli te zasadnicze elementy prawdy objawione nam przez Boga o Kościele. Kolejna kwestia, którą chcemy też rozjaśnić, no pytanie, dlaczego wierzyć Kościołowi? Wierzyć Kościołowi dlatego, że jego autorytet nie jest wsobny, tylko Kościół bazuje na autorytecie samego Boga. Bóg w tym Kościele obecnym, przekazujący prawdę objawioną, jest ostateczną podstawą wiarygodności Kościoła. Oczywiście na tyle Kościół będzie wiarygodny, na ile będzie posłuszny Bogu, na ile będzie rzeczywiście starał się uchwycić, co jest Boże, starał się będzie to, co Boże realizować i stąd tutaj właśnie tak ważne to jest w tym całym procesie synodalnym ta wierność Chrystusowi, Ewangelii i oczywiście to ciągłe rozeznawanie tego, co mówi Duch do Kościoła.
Praktyczną realizacją programu duszpasterskiego dla Kościoła w Polsce są materiały dla rodzin przeznaczone do indywidualnej formacji właśnie osób świeckich. Rozważania zostały przygotowane na poszczególne niedziele w ciągu roku i każdy miesiąc posiada swoje własne hasło przewodnie, zaś materiały na poszczególne tygodnie są rozwinięciem tego tematu. I tak różne propozycje na grudzień po co Kościół, styczeń to budowanie Kościoła, luty potrzeba wiary w Kościół, komplementować miłość Pana to jest hasło marca, a kwiecień rodzina paschalna. I tak do listopada przyszłego roku. Doktor Ewa Porada o materiałach dla rodzin przygotowanych na nowy rok duszpasterski.
Ta nowa ścieżka, która powstała w tym roku, powstała przede wszystkim, myślę, to jest ważna informacja, z inicjatywy świeckich, małżonków, rodzin, które powiedziały jasno, że nie chcą już być tylko klientami Kościoła, czyli nie chcą tylko odbierać nauczania, które jest im głoszone, ale chcą być też aktywnym, żywym podmiotem w Kościele. I te materiały właśnie powstały dzięki tej inicjatywie i stworzone przez małżonków i świeckich z różnych części Polski. Celem tych materiałów jest to, aby pokazać też innym rodzinom, innym małżonkom ich miejsce w Kościele, czyli aby mogły też odkryć swoje powołanie do życia małżeńskiego, rodzinnego, ale też osób świeckich w Kościele, żeby mogły rzeczywiście podjąć swoje funkcje, żeby mogły odkrywać swoje charyzmaty, swoje dary, które otrzymały i rzeczywiście pełnić aktywne funkcje w Kościele, ale też być aktywnym podmiotem naszej wspólnoty Kościoła. Całe materiały, jak tutaj ksiądz wspomniał, rzeczywiście są w wersji elektronicznej. One są już dostępne na stronie Krajowego Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin. Będą dostępne na stronie Krajowej Komisji Duszpasterskiej Episkopatu, ale pojawiają się już na stronach diecezjalnych. Docelowo chcielibyśmy, aby te materiały były dostępne na wszystkich stronach parafialnych, Można też je umieszczać w gazetkach parafialnych. Jest taki pomysł, nasze życzenie, żeby rzeczywiście one docierały najszerszym możliwymi kanałami do osób świeckich. Materiały są przygotowane na każdą niedzielę roku. Składają się z takich trzech podstawowych rzeczy. Z wprowadzenia, które jest zazwyczaj nauczaniem Kościoła, chociaż nie zawsze, czasami jest to taki wstęp, który wprowadza w dany temat. Drugą częścią jest rzeczywiście takie rozwinięcie tematu, czyli wprowadzenie w to, czym Kościół jest. Ale coś, co jest bardzo charakterystyczne, jest to napisane językiem bardzo prostym, współczesnym, które ma rzeczywiście docierać do każdej rodziny w Polsce. Trzeci element to jest zadanie praktyczne. Chodzi o to, żeby w rodzinach, do których jest to przeznaczone, rzeczywiście motywować do konkretnego działania. Nie chcemy już, żeby rodziny były tylko i wyłącznie odbiorcą pewnych treści dotyczących Kościoła czy treści liturgicznych, ale chcemy, żeby stały się też podmiotem aktywnym. Czyli z jednej strony, żeby spełniały tą funkcję ewangelizacyjną w swoich rodzinach, które rzeczywiście chcemy, żeby rodzice przekazywali wiarę w swoich domach, czyli swoim dzieciom. Myślę, że to jest taka podstawowa funkcja i zadanie dzisiaj rodziny, o której trzeba przypominać i do której trzeba wracać. Więc to jest jakby pierwsze zadanie, ale też naszą rolą świeckich jest przekaz wiary w środowiskach, w których żyjemy, pracujemy, w środowiskach, do których bardzo często kapłani z różnych względów nie dotrą. Stąd też w tych materiałach są też propozycje pewnych działań, w jaki sposób możemy być tym aktywnym podmiotem w środowiskach, no chociażby naszej dalszej rodziny, na spotkaniach rodzinnych, czy w środowiskach pracy, czy w środowiskach zamieszkania. Ale są takie bardzo też konkretne sytuacje, w jaki sposób wspierać swoje dzieci w dzisiejszych, no trochę niełatwych czasach, gdzie dzieci w szkole spotykają się też z różnymi rówieśnikami, nie zawsze już z rodzin wierzących. Więc w jaki sposób takie dziecko wspierać, w jaki sposób rzeczywiście umacniać wiarę swoich dzieci, w jaki sposób rozmawiać z dziećmi na tematy wiary, na tematy Kościoła. Dzisiaj to są czasami dosyć trudne rozmowy, ale no nie możemy jako rodzice, jako świeccy od tego umywać rąk, tylko musimy rzeczywiście podejmować te tematy.
I tak jak powiedziałam, ten rok duszpasterski zakończy się w listopadzie 2023 roku, a wtedy przyświecać temu miesiącowi będzie hasło Idziemy do domu Ojca. Więcej szczegółów na ten temat można znaleźć chociażby na stronach Konferencji Episkopatu Polski. A zaproszenia na wydarzenia, które przed nami tu w województwie lubelskim, archidiecezji w Lublinie, pomiędzy tradycją i nowoczesnością. Ten wykład będzie miał miejsce już dzisiaj u ojców dominikanów o godzinie 17:00. To myślę, że już dobrze Państwu znany cykl konferencji na Złotej. Te konferencje odbywają się w każdą niedzielę i można zapoznać się z bardzo różnymi ciekawymi tematami. Tym razem wykład zatytułowany Apokalipsa pomiędzy tradycją i nowoczesnością. Ten wykład wygłosi ksiądz profesor Ryszard Knapiński z Instytutu Historii Sztuki KUL. Busola. W poszukiwaniu bliskości to spotkania z kolei dla małżeństw bezdzietnych 17 grudnia, więc w najbliższą sobotę o 15:30 w parafii świętego Jana Pawła II pod hasłem W poszukiwaniu bliskości odbędzie się spotkanie dla małżeństw bezdzietnych. Najpierw będzie od godziny 15:30 zawiązanie wspólnoty, później konferencja Obudź miłość Bożena i Janusz Malcowie, wprowadzenie do modlitwy, adoracja i o godzinie 18:00 msza święta. Busola. Teraz zaproszenie na koncerty, które odbywają się w ramach ekumenicznego festiwalu wokalnego Adventus. Jest to propozycja nowego festiwalu na łapie Polski, który ma za zadanie promować wokalne tradycje muzyczne ze szczególnym uwzględnieniem muzyki sakralnej. Charakter tego festiwalu jest ekumeniczny. Festiwal ten składa się z czterech koncertów głównych wykonywanych w lubelskich kościołach w każdą niedzielę Adwentu do 18 grudnia. Można jeszcze w więc skorzystać z tej propozycji. Dziś o godzinie 19 koncert w parafii Matki Bożej Różańcowej w Lublinie, czyli przy ulicy Bursztynowej 20, muzyka adwentowa i bożonarodzeniowa kościoła prawosławnego, a wystąpi chór Katedry Prawosławnej pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego w Lublinie. Tym bardziej Państwa zachęcam do tego, żeby wziąć udział. W przyszłym tygodniu o godzinie 20 koncert będzie miał miejsce i będzie on odbywał się w Archikatedrze Lubelskiej. Będzie to koncert finałowy i prapremiera utworu Pawła Łukaszewskiego, a wystąpi chór młodzieżowy miasta Lublin powołany specjalnie na festiwal Adventus. Spotkania biblijne. Te w grudniu zaplanowane są na 13 i na 15 grudnia. W blasku i mocy Słowa Bożego to spotkanie i duchowe lektury Biblii 13 grudnia we wtorek o 18 w parafii pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego w Lublinie. Temat: Biblia jako list miłości Boga do człowieka, oblubieńcza miłość w Księdze Pieśni nad Pięściami. Szkoła Słowa Bożego natomiast odbędzie się 15 grudnia o 19:45 w Archikatedrze Lubelskiej. Medytację na kanwie tekstu z czwartej niedzieli Adwentu poprowadzi ksiądz profesor Mirosław Wróbel. Wigilia Miłosierdzia to ta wigilia, która gromadzi co roku osoby samotne, osoby potrzebujące, które będą mogły zasiąść przy wigilijnym stole. Caritas Archidiecezji od 2017 roku już organizuje Wigilię Miłosierdzia, na którą zaproszone są właśnie osoby chore, bezdomne czy ubogie. W tym roku świętowanie będzie odbywało się w czterech miastach. Wszyscy spotkają się 24 grudnia o 10 w Lublinie, w Chełmie, ale także w Puławach i w Krasnym Stawie. Nie zabraknie wspólnotowej modlitwy pod przewodnictwem pasterzy naszej archidiecezji. W Lublinie w Wigilii będzie uczestniczył arcybiskup Stanisław Budzik, w Krasnym Stawie biskup Mieczysław Cisło, w Puławach biskup Adam Bab, a w Chełmie biskup Józef Rubel. Będzie tradycyjne dzielenie się opłatkiem, będzie także ciepły posiłek i wspólne kolędowanie. Już teraz też organizatorzy liczą, że w tych wigiliach weźmie udział około 1300 osób. Kto z Państwa chciałby się włączyć chociażby w wydawanie tych posiłków, rozdawanie opłatków, czy po prostu towarzyszenie osobom, które będą brały udział w tej wigilii, to oczywiście jest taka możliwość. Caritas bardzo wręcz tutaj apeluje do tych wszystkich, którzy mają taką możliwość, o to, aby wziąć także taki czynny udział w tych przygotowaniach, a później w samej wieczerzy wigilijnej. Skoro byliśmy przy Caritas, mówiliśmy o tej Wigilii Miłosierdzia, to warto pamiętać też o jeszcze jednej sztandarowej akcji Caritas, akcji Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom. Jest to już 29. edycja, a środki pozyskane z tych charakterystycznych świec przeznaczane są na pomoc najmłodszym w Polsce i za granicą. W tej roku akcji towarzyszy hasło świeca, która tworzy polską Wigilię. Już tak chyba jest, że w wielu domach ta świeca zakupiona przed świętami Bożego Narodzenia później nam towarzyszy. Wigilijne dzieło zostało zapoczątkowane w 1994 roku i w tym roku tylko Caritas przygotowała 2 miliony świec, które zapłoną na świątecznych stołach. Kto z Państwa chciałby się jeszcze włączyć w tę akcję, to myślę, że warto. Ksiądz Doroteusz Sawicki przypomina, że dzieci płaczą w jednym języku.
Jeżeli dzisiaj spytamy, w jakim języku płaczą ukraińskie dzieci, w jakim języku płaczą polskie dzieci, amerykańskie, afrykańskie, z Dalekiego Wschodu, z Bliskiego Wschodu, to jest to jeden język. Język bólu, język cierpienia, zrozumiały dla każdego człowieka. Więc również wspieranie powinno być symbolem jedności, znakiem jedności i dziełem jedności. Może dzięki temu, że coś wspólnie potrafimy jeszcze zrobić, Bóg daje istnienie temu światu, podtrzymuje ten świat, bo widzi, że jeszcze coś potrafimy dobrego.
A Wanda Falk też przypomina nam o tym, że dobro do nas wraca.
Ta akcja to przede wszystkim przejaw naszej solidarności, otwartości, że przeciwdziałamy właśnie wykluczeniu społecznemu wszystkich tych osób, które potrzebują naszej pomocy i wsparcia. Dlatego też znaczenie tej wigilijnej świecy, zarówno w Caritasie, w Diakonii, jak i w Eleosie, jest bardzo ważne. Ma niezwykłą wartość, ponieważ pomagamy dzieciom, pomagamy tym, którzy znajdują się w trudnej sytuacji życiowej, którzy proszą o pomoc. Dobro do nas wraca.
Świece można zakupić w parafiach, ale także w siedzibie lubelskiej Caritas. Busola. Brat Kalikst, człowiek, który przez wiele lat na poczekajce był otwarty na ludzi, bardzo chętnie z nimi rozmawiał, był dla wielu przyjacielem, ale był też stolarzem. Nie wiem, czy Państwo patrzą czasem do góry na ten sufit, który na poczekajce jest. To właśnie jego dzieło, ale jego dziełem są też chociażby drzwi w tymże kościele i inne jeszcze elementy, które powstawały właśnie dzięki pracy tego człowieka. Oprócz tego, że był stolarzem i wykonywał tę pracę, to był przede wszystkim duszpasterzem. I nawet myślę, że teraz wielu jeszcze z Państwa parafian i nie tylko pamięta tego wyjątkowego człowieka. Został on ogłoszony sługą Bożym, a to otwiera oczywiście proces beatyfikacyjny. I teraz kilka słów o tej wyjątkowej postaci. Ojciec profesor Andrzej Derdziuk, który miał możliwość przebywania z bratem Kalikstem.
Przede wszystkim jest to ogromna radość dla mnie i zarazem swoiste ukoronowanie mojego starania o to, aby pokazać światu i Kościołowi tego przykładnego zakonnika, który potrafił łączyć bardzo ciężką i owocną pracę stolarską z życiem zakonnym we wspólnocie klasztornej, gdzie był najpierw dyspozycyjny w modlitwie, albowiem zawsze był na wszystkich modlitwach. Jego rytm pracy był regulowany właśnie przez to, że miał czas na wspólne modlitwy. Uczestniczył też w życiu wspólnoty jako brat, który pomagał innym, ale jednocześnie był człowiekiem ogromnie otwartym na ludzi świeckich, co potwierdza się zarówno w jego licznych przyjaźniach, które pięknie kultywował i rozwijał, a zarazem także objawiało się w tym jego dyspozycyjnym posługiwaniu ludziom, które zostaje potwierdzone i zachowane w dziesiątkach, setkach różnych stołków, ławeczek, wieszaków, różnych napraw, które robił. On sam zresztą powiedział, że w życiu wyceklinował hektary podłóg, ponieważ jeszcze w Lubartowie miał taką maszynę do ceklinowania parkietów, podłóg i użyteczny był społecznie, pomagał ludziom po godzinach swojej pracy.
To za sprawą ojca udało się to wszystko, tak?
Nie, ja jestem tylko zwykłym narzędziem, ponieważ w istocie to Pan Bóg sprawił, że po pierwsze brat Kalikst, jak słyszała Pani już z zeznań tych świadków, zapisał się w pamięci ludzi. Był to ktoś, kto wzbudzał nie jakąś sensację, ale takie zdumienie i zachwyt swoją postawą człowieka, który bardzo pobożnie się modlił, który nie mówił źle o innych, który solidnie pracował i przejawiał się ten kunszt jego stolarskiego rzemiosła, a zarazem to był człowiek, który już po śmierci był wzywany jako wstawiennik u Pana Boga i już rok po śmierci, w 2014 roku, zanotowano pierwsze uzdrowienie Szczepana Juńczyka w Serpelicach. Potem w tym samym roku Ewa Makaruk została uzdrowiona z raka trzustki, kiedy właściwie rokowania medyczne były takie, że ma szansę na przeżycie 3 albo najwyżej 6 dni. Ona żyje już 9 lat. Jednocześnie brat Kalikst zapisał się u innych jako bardzo skuteczny wstawiennik, więc to jest zasługą Pana Boga i oczywiście pięknego życia brata Kaliksta, które utrwaliło się. Pani otrzymała też taki numer zwiastuna gazetki parafialnej, gdzie pani redaktor dr Małgorzata Grzenia zebrała kilkanaście świadectw ludzi na gorąco, którzy zachwyceni postawą brata Kaliksta chcieli utrwalić jego doświadczenie duchowe. I dopiero właściwie 5 lat po śmierci mogliśmy przystąpić do pewnych działań, które zmierzałyby w kierunku otwarcia procesu najpierw informacyjnego, a potem procesu beatyfikacyjnego po uzyskaniu zgody kongregacji. Pierwszą inicjatywą było w kościele kapucyńskim na Poczekajce ufundowanie i umieszczenie na ścianie przy wejściu głównym tablicy pamiątkowej brata Kaliksta. Trzeba przy tym powiedzieć, że Kalikst nie był do końca znany w tym znaczeniu, że nawet na tej tablicy jest data jego urodzin 1932, ponieważ on we wszystkich dokumentach miał tak napisane. Ale on sam o tym mówił wcześniej, że urodził się 2 lata wcześniej i został zapisany 2 lata później. Wobec tego ja, udając się do Różanego Stoku, do jego rodzinnej parafii, stwierdziłem świadectwo chrztu, że on się urodził dokładnie 15 kwietnia 1930 roku, więc jest o 2 lata starszy. Potem po umieszczeniu tej tablicy w wejściu głównym kościoła odbywały się właściwie tylko takie wspomnienia, ale podczas kapituły prowincjalnej w 2018 roku w lipcu bracia zwrócili się do ministra prowincjalnego i jego rady prowincjalnej o rozpoczęcie procesu. I to też odbywało się w taki sposób, że jeden z braci napisał podanie do kapituły i ci zebranych braci na tym posiedzeniu delegatów całej prowincji i dał do przejrzenia jednemu z braci obecnych na tej sali kapitulnej. Ten to przeczytał, podpisał i dał następny i to pismo krążyło, wszyscy to podpisali. Było to dla mnie bardzo zdumiewające i piękny znak, bo rzeczywiście nie napotkałem sprzeciwu w prowincji dotyczącego właśnie tego, że ten brat znany na co dzień, który tu na Poczekajce żył 30 lat, potrafił wypowiadać czasami swoje krytyczne zdanie o niektórych przedsięwzięciach, doświadczał także czasami jakichś prób, które wymagały od niego pokory, nie miał też wszystkich wystarczających narzędzi, nie wszyscy rozumieli jego pracę, żył rzeczywiście cicho, pokornie, że ten brat został uznany przez innych za wzór do naśladowania.
Teraz zachęcam Państwa do tego, aby wsłuchać się w słowa Ewangelii na dzień dzisiejszy, a także w komentarz do nich przygotowany przez księdza Mirosława Ładniaka.
Szczęść Boże, witajcie w niedzielę Gaudete, a więc niedzielę radości. Dzisiaj mamy fragment do medytacji. Kiedy Jan usłyszał w więzieniu o czynach Chrystusa, wysłał do niego swoich uczniów z zapytaniem, czy ty jesteś tym, który ma przyjść, czy też mamy czekać na kogoś innego. A Jezus im odpowiedział, idźcie, opowiedzcie Janowi o tym, co słyszycie i co widzicie. Niewidomi odzyskują wzrok, kulawi chodzą, trędowaci stają się czyści, głusi słyszą, umarli zmartwychwstają, a ubogim jest głoszona dobra nowina. Szczęśliwy jest ten, kto we mnie nie wątpi. Gdy oni odeszli, Jezus zaczął mówić do tłumów o Janie. Po co wyszliście na pustynię? Przyglądać się trzcinie, którą wiatr kołysze? Po co więc wyszliście? Zobaczyć człowieka wytwornie ubranego? Ci, którzy wytwornie się ubierają, mieszkają w królewskich pałacach. Po co więc wyszliście? Zobaczyć proroka? Właśnie tak. Nawet kogoś większego od proroka. On jest tym, o którym napisano. Oto ja wysyłam mojego posłańca przed tobą, aby przygotował twoją drogę przed tobą. Zapewniam was, nie ma większego człowieka od Jana Chrzciciela, a jednak najmniejszy w Królestwie Niebieskim jest od niego większy. Dzisiaj kolejna Ewangelia, kiedy mówimy o Janie Chrzcicielu. I tutaj chciałbym skupić się na jednym pytaniu. Na co my czekamy? Na kogo my czekamy? Co sobie wyobrażamy w naszym codziennym życiu? Bo dzisiaj Jezus dokładnie mówi do ludzi, którzy go słuchają. Wasze wyobrażenia są waszym największym problemem, bo te wyobrażenia niszczą to, co Bóg chce nam przekazać. Jan Chrzciciel nie odpowiadał, Mesjasz nie odpowiada, bo inne wyobrażenia. Tak samo jest z nami. I kilka dni temu mieliśmy taką Ewangelię o rozkapryszonych dzieciach. Wydaje mi się, że my również jesteśmy trochę jak rozkapryszone dzieci, które mając swoje wyobrażenia o Bogu, o życiu, o pracy, o rodzinie, o miłości, mają wszystko sfokusowane, ustawione tylko na siebie. Żeby mi było dobrze. Bo te wyobrażenia właśnie w tym kierunku idą. A więc czasami jako rozpieszczone dzieci, w cudzysłowie oczywiście, ale może i dosłownie, patrzymy na świat, na Kościół, na pracę, na rodzinę i nam to wszystko nie odpowiada. I dlaczego? Bo się nie kręci wokół nas. Bo nasze wyobrażenia często nam podpowiadają, to ja jestem najważniejszy. To jest bardzo niebezpieczne, bo wtedy mogę zmarnować wiarę, zmarnować miłość, zmarnować rodzinę, bo wszystko jest podporządkowane pode mnie. Słuchajcie, jeżeli chcemy, żeby świat się zmienił, ten wokół nas, patrz, rodzina, przyjaciele, współpracownicy, najpierw muszę zmienić się ja. Prawda jest taka, im więcej jest w nas Boga, tym więcej radości, więcej pokory, a więc też również więcej powiedzenia tak na co dzień w tym codziennym życiu. Zachęcam Was, byśmy odkryli tę prawdę. Jeżeli chcę, aby świat się zmienił, najpierw ja muszę dokonać zmiany.
Czas busoli dobiega końca. Życzę Państwu spokojnej, ciepłej, choć się nie zapowiada patrząc na prognozy niedzieli. Życzę także spokojnego, dobrego tygodnia pracy. Do usłyszenia za tydzień.